Odyseja wyborcza trwa. Państwo doskonale wiedzą, że jesteśmy teraz w Szczecinie, a właściwie jesteśmy na terenie Stoczni Gryfia. Za chwilę rozmowa z panem prezesem Stoczni Gryfia, Krzysztofem Zarembą, ale najpierw informacja, która na pewno, na którą państwo czekają. Iga Świątek wygrała swój mecz w trzech setach. Ostatni set 6-1, a teraz dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Żółta, nie łódź podwodna, ale żółty samochód koło nas przejeżdża.
Który wjeżdża naszych pracowników na nasz do naszego największego doku numer 5, ale to już nie jest nasz największy, bo się buduje jeszcze większy numer 8 w Stoczni Wulkan, z którą dzisiaj widziałem, że Radio Wnet rozmawiało z prezesem Opowiczem.
A te doki są po co?
Doki to jest jakby wytłumaczyć, to jest stanowisko remontu statków. My jesteśmy szpitalem dla statków, a dok jest łóżkiem szpitalnym dla statków.
Jak, czyli mamy 5 łóżek szpitalnych, a ile statków jest teraz w tych łóżkach?
Teraz mamy, bo remonty się wykonuje nie tylko w dokach, ale także przy nabrzeżach. Tutaj akurat mamy odgłos, to jest przyczepa, która wiezie część do statku, zdemontowaną ze statku do remontu. I takie odgłosy to jest rzecz normalna w stoczni. I wracając, mamy 6 statków dzisiaj. Ta liczba się waha między 5 a 11, 12. Chociaż w lipcu pobiliśmy rekord z lat 80., bo mieliśmy 14 statków naraz w stoczni. Część remontów jest wykonywana przy nabrzeżach. Prom Wolin, którego państwo widzieliście wjeżdżając przez most do stoczni, należący do Unity Line spółki córki PZM, naszego narodowego armatora, naszego dobrego klienta zresztą, miał przebudowę i wymianę części pokładu towarowego, tylko tego, na który wjeżdżają samochody, ciężarówki, osobówki. I to zrobiliśmy przy nabrzeżu, a teraz stoi w doku, bo jest malowany kadłub, jest czyszczony, prace, przede wszystkim część podwodna, naprawa steru, przegląd śrub napędowych. No, wszystko zależy, tak jak z samochodem, proszę państwa, to, co jest do zrobienia, plus to, co wymaga, na przykład są remonty klasowe. Klasa to jest tak jak przegląd techniczny w samochodzie, który musimy zrobić co roku na przykład.
Stocznia Gryfia ma burzliwą historię, tak jak wszystkie stocznie w Szczecinie. Był taki moment zapaści Stoczni Gryfia. Jak z tej zapaści Stocznia Gryfia się podnosiła?
Ja muszę powiedzieć, że Stocznia Gryfia do roku 2015 niestety była stocznią przeznaczoną do likwidacji za rządów poprzedników, czyli rządów Tuska i Platformy. Była wypożyczalnią doków. W Szczecinie funkcjonowały, związane zresztą z obecnymi niektórymi posłami Platformy, czy politykami takimi jak Nitras czy Gawłowski, a stocznie teczkowe. No, się mieściły czyli w teczkach właścicieli i te stocznie żerowały na Gryfii. A Gryfia była wypożyczalnią dla nich doków. A gro zysków czerpali właśnie pośrednicy i te stocznie. Ta sytuacja uległa zmianie w 2015 roku. Jest program modernizacji realizowany, który obejmuje budowę nowego doku, głębi dokowej. Nowy dok buduje nam Stocznia Wulkan, będzie największy na Bałtyku, 247 metrów długości, 47 szerokości, który będzie mógł dźwignąć statki o masie do 80 tysięcy ton, czyli to już bardzo duże jednostki będą. I w ogóle wyjaśnijmy, co to jest dok. Dok to jest bardzo skomplikowana wbrew pozorom konstrukcja, bo to nie jest taka wanna, do której wpływa statek, ale jest to połączenie, to jest tak jakby w masowcu obciąć rufę, dziób i wyjąć nadbudówki, ale połączyć to z okrętem podwodnym. Dok dysponuje systemem pomp, zbiorników, które zanurzają dok, statek wpływa i te pompy muszą być na tyle silne, żeby wypompować wodę, podnieść masę własną doku plus statek, który na nim stoi. I to są bardzo skomplikowane operacje, ale to jest chleb powszedni akurat. No to jest tak jak wprowadzenie, znowu posłużyć analogią z samochodami, auta na kanał czy na podnośnik.
Ale ja na chwilę wrócę do tych, posłów i do tej polityki teczkowej, bo jaki związek ci wymienieni przez pana posłowie mają z tymi interesami, które robiono na terenie stoczni Gryfia?
Już wyjaśniam, no, mam od razu mówię, jakby komuś się z tych panów przyśniło mi w proces w trybie nawet wyborczym wytaczać, mam orzeczenie sądu na to. Otóż sąd, ponieważ jedna z tych firm wytoczyła mi proces, ona nabyła po upadłej stoczni wykończonej przez Tuska w stoczni dzisiejszej Wulkan Szczecińskiej rusztowania. No i sąd posłużył się nadinterpretacją. No, podobnie jak teraz ostatni ten słynny proces w przypadku redaktora Pereiry, nad interpretacją mojej wypowiedzi. No i w każdym razie w tym procesie i w orzeczeniu sądu zostało napisane, cytuję, ja mam na to oczywiście to na piśmie to orzeczenie sądu z uzasadnieniem, że zachodziły relacje towarzyskie między panem, i tu jest imię, nazwisko właściciela tej spółki, która już nie jest zresztą spółką stoczniową, bo ten pan poszedł w inną branżę, z tego co wiem, deweloperską w 2015 roku, a panami Gawłowskim i Nitrasem. Nic dodać, nic ująć. Mam to, podkreślam jeszcze raz, w uzasadnieniu na piśmie wyroku sądu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. I niestety tak to Gryfia funkcjonowała. Wyprowadzone outsourcing, czyli załoga produkcyjna na zewnątrz, wyprowadzone budynki, wyprowadzone nieruchomości, praktycznie stocznia tylko tyle, że nie była nigdy wyrejestrowana i nie była poddana procesowi upadłości. I to wszystko trzeba było scalić, myśmy to wszystko odzyskali. Podam taki przykład, przez 22 lata był budynek, myśmy go mieli, oto jest ten biały budynek, który jest za nami, to jest budynek socjalny, czyli jadalnie, kuchnie, łazienki, szatnie, stał niewykończony. Myśmy go oddali w ubiegłym roku skończyliśmy go i oddaliśmy go do eksploatacji. Tutaj mamy obok też nowa inwestycja. To jest skład materiałów wrażliwych ekologicznie, tak to nazwijmy, czyli te, które materiały, które zostają po czyszczeniu ze statków typu szlaka, jakieś inne resztki, które trzeba zgodnie z przepisami składować i potem je wywozić do utylizacji. To jest nasza najnowsza inwestycja. Robimy też drogi, bo takie jakie są, to widzimy. Ja powiem tylko tyle. Największa ostatnia inwestycja w Gryfie, czyli ten dok numer 5, który tam jest na wjeździe po drugiej stronie wyspy, jest inwestycją sprzed 31 lat. A myśmy trafili na bardzo ciekawy dokument niedawno, zrobiony na początku 2015 roku na koszt Gryfii, jeszcze za rządów PO-PSL-u. Mówię o rządach PO-PSL-u, no bo oni rządzili, a to mówimy o nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa, bo jesteśmy spółką Skarbu Państwa, w którym ówczesna niemiecka firma Bilfinger, która przecież szybko się wyniosła stąd, nie doszła fabryka turbin wiatrowych tutaj na wyspie. Niedawno nabył ją duński inwestor i będziemy znowu mieli sąsiada. To tak na marginesie. Gdzie postuluje się w tym dokumencie wyprowadzenie wszystkich doków i całej infrastruktury stoczniowej, bo ona miałaby z Gryfii, bo ona by miała przeszkadzać Niemcom w produkcji. I proszę sobie wyobrazić, że stocznia Gryfia, która była uznana za tamtych rządów za trwale nierentowną, tak jak tydzień temu minister Grubarczyk w Szczecinie razem na konferencji, to mi było bardzo miło usłyszeć, ogłosił Gryfię, zresztą zgodnie z prawdą, trwale rentowną, bo trzeci rok, mamy wynik dodatni i to na działalności podstawowej, czyli remonty i przebudowy statków, a 9 miesięcy tego roku też mamy wynik dodatni, co nam, mogę powiedzieć z ostrożnym optymizmem, rok 2023 też będzie na plusie. Można. Jak to mówi się, wystarczy nie kraść. Skala interesów i żerowania na Gryfii była przerażająca, obejmowała sumę około kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie.
No, idziemy w tej chwili...
Tutaj mamy właśnie...
Ale zanim opowiemy o Pomorzu, to powiedzmy o tym miejscu, bo to jest takie składowisko, trochę tak jak Muzeum Motoryzacji.
To jest sprzęt, który jest eksploatowany. To też oczywiście Część jest przeznaczona już do utylizacji, ale to pokazuje, jakie są opóźnienia. Mamy dużo nowego sprzętu, on teraz jest na nabrzeżach, więc jego tutaj nie widać. On pracuje. Natomiast proszę pamiętać, że za opóźnień inwestycyjnych to mówimy tutaj o ponad 25 latach. Tak? Więc tego wszystkiego się nie nadrobi od razu. Natomiast dużą część udało nam się odtworzyć, wyremontować. Tego też nie widać. Ale powiem tak. Infrastruktura to jest jedno w stoczni, a cały sprzęt, który musi być na bieżąco wymieniany, to jest drugie. Ale co miała zrobić stocznia, która nie miała żadnej zdolności kredytowej ani do wzięcia leasingu, czy do zaciągania zobowiązań, albo startowania w różnego rodzaju konkursach, dotacjach, etc. Dopiero mamy tą sytuację od ubiegłego roku, gdzie pierwszy raz, panie redaktorze, od 15 lat nie pojawił się zapis w raporcie biegłych rewidentów o tym, że dalsza działalność stoczni jest zagrożona, przedsiębiorstwa jest zagrożona. Co nam otworzyło drogę właśnie do tych innych źródeł finansowania, tak jak każdej firmy. Bo ja nie widziałem, przychodząc tutaj, a jestem z tą firmą związany, pierwszy raz w ogóle byłem tutaj, jak miałem 3 lata. Bo mój drugi dziadek, Bogdan Sapieha, był tutaj 35 lat spawaczem, byłem z babcią u dziadka. Miałem 3 lata, to było w 75 roku. Ja z tą stocznią jestem organicznie, rodzinnie związany. Jeszcze pracuję tutaj kilku naszych emerytów, którzy uczą swoich następców spawania, których mój dziadek jeszcze uczył spawać, między innymi Osiądzem. A to już była taka wyższa szkoła jazdy spawalnicza, jest spawaniem Osiądzem.
A kto był pierwszym prezydentem Szczecina?
Mój drugi dziadek, Piotr Zaręba. Wykonywał polecenie Polskiego Państwa Podziemnego, członki Instytutu Zachodniego przed wojną. Przygotowywana była polskie stanowisko na konferencję powojenną. Zakładając, że rząd legalny z Londynu wraca, na wschodzie mamy to, co mieliśmy, no ale w ramach właśnie reparacji te ziemie mieliśmy mieć. Nie to, co się stało w wyniku konferencji poczdamskiej. No i czy warto brać? No i Eugeniusz Kwiatkowski poprosił dziadka, żeby się zainteresował w imieniu państwa podziemnego, żeby się zainteresował północą. Inny kolega pojechał na południe, zajął się Dolnym Śląskiem, dzisiejszy Wrocław, Opolszczyzna, a dziadek Szczecin, Świnoujście. Tak tutaj jeździł od 1942 roku, wyszło mu na to, że brać. I polityką faktu dokonany, zawsze z dziadka żartowałem trochę, czy z nim żartowałem, bo on mówi, ty przedwojenny NDK realizowałeś koncepcję Piłsudskiego, czyli romantyzm celów, pozytywizm środków. Zresztą jego dwaj bracia, brat młodszy to jest historyk Paweł Zaręba, związany z kulturą i z Radiem Wolna Europa. Piłsudczyk zresztą, a ich starszy brat Jerzy, zresztą Paweł i Jerzy obydwaj dwójkarze przedwojenni, czyli wywiad i kontrwywiadowski, był szefem wywiadu i kontrwywiadu drugiego korpusu Andersa, generał Andersa. To byli jego bracia, a mój pradziadek, a ojciec dziadka, pułkownik Zaręba, był przyjacielem generała Hallera i kupował we Francji czołgi, te Renault słynne, które walczyły potem z bolszewikami w 20 roku. A tak, żeby już dokończyć historię, to mój syn właśnie rozpoczął naukę w Technikum Wojskowo-Informatycznym w Szczecinie, bo sobie dowódca Abramsa, więc tradycje rodzinne w tej części też będą kontynuowane.
A nie chcę pracować w stoczni remontowej. Teraz patrzymy na...
Na Pomorze. To jest masowiec polskiej żeglugi morskiej po remoncie. Piękny niebieski kadłub, bo PŻT mi bardzo, bardzo mi się to podoba. Przemalowuję swoje kadłuby na... Oczywiście to jest tylko część remontu. To jest ostatnia część, że się przemalowuje kadłub. Z koloru czarnego na niebieski. Ładniej to wygląda. No kończymy właśnie... On wyszedł z doku, był na doku numer 5. Wyszedł z doku i teraz jest kończony remont. Między innymi to, co widzimy tutaj, to są bomy. Bomy to są dźwigi. Część jest demontowanych w serwisie, tutaj ten przyszedł, jest malowany, część jest u producenta, widzimy tutaj na górze, na tych trzech kolumnach są ramiona dźwigów, bo ten statek może się sam załadować i wyładować też.
A kiedy i którędy wypłynie?
On wychodzi tyłem, pilot, czyli holownik, jeden, drugi, w tym przypadku dwa holowniki asystują, wychodzi rufą i musi się obrócić, pójść w tamtą stronę, czyli w nasze teraz lewo. Tam jest obrotnica, czyli miejsce, gdzie statek się obraca 360 stopni w zależności od kierunku, gdzie chce pójść dalej, czy do portu w Szczecinie, czy do jednego kanału, czy do drugiego. No i w tym przypadku się będzie szedł do Świnoujścia na wyjście to w drugą stronę. Tak a propos kiedyś osoby, które były mało zorientowane, a bardzo nieprzychylne i wrednie stoczni, to kiedy się zwróciło o pytanie o remont najnowszy w Gryfii, to powiedziałem, że będzie wymiana napędu obrotnicy. Obrotnica to jest tylko część nawigacyjna wyznaczona na wodzie. No ale jak komuś czasami... To była to osoba, która chciała za wszelką cenę udowodnić, że w Szczecinie jest niepotrzebny przemysł stoczniowy, więc pozwoliłem sobie na taką...
I zaraz do przemysłu stoczniowego wrócimy, ale ponieważ powołał się pan i na dziadka, i na pradziadka, i na swoją wiedzę, i na to, że był pan od trzeciego roku związany ze stocznią, tutaj z tą stocznią, to pewno pan dużo więcej wie na temat tego, co w Szczecinie się dzieje. Stąd rocznie kilkanaście milionów, a z innych miejsc? Kto, co brał i kiedy?
To jest tak, że skala interesów, które były prowadzone nie tylko na organizmie na organizmach stoczniowych czy portowych, była bardzo duża. I dzisiaj kondycja tych spółek pokazuje, że jeśli jest normalne zarządzanie, a ja nie wyobrażam sobie i nie widzę powodu, dla którego MSR Gryfia, jak i inne spółki Skarbu Państwa, nie byłyby miałyby być zarządzane jak firmy prywatne, z pełną kontrolą finansów, to widać, że są efekty. Bo my mamy bardzo wysoką rentowność, bo nam to daje stosunek ceny do jakości. I wielu armatorom, a mamy klientów z całego świata, my wygrywamy konkurencję nawet ze stoczniami tureckimi. Oczywiście mamy też tą rentę geograficzną, ale proszę sobie wyobrazić, że mam takiego klienta z Kanady, który to jest firma, która ma bardzo duże połacie lasów. Oni eksploatują drewno, ale mają drewnowce do przewożenia drewna. To im się opłaca przez Atlantyk przerzucić na pusto do nas statek do remontu, do Gryfii i on wraca na pusto, chyba że coś zabiera z Europy. No ale raczej drewna do Kanady się nie wozi, tylko odwrotnie.
Ale ja nie jestem pewny, czy pan odpowiada na pytanie na temat tego, co działo się w Szczecinie i w jaki sposób z państwowych pieniędzy, czy z pieniędzy budżetowych, jak one trafiały do kieszeni prywatnych i do których kieszeni?
To jest przedmiotem moich jeszcze zawiadomień, jak byłem senatorem i posłem w tamtej kadencji. Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura się tym zajmują. Czekam na efekty ich pracy. Jeśli chodzi o samą polską żeglugę morską, to było bardzo ciekawe, że za rządów Platformy ona spadła w rankingu armatorów światowych z bodajże siódmego miejsca na 102. Pozbywając się statków, które były sprzedawane razem z linią, na przykład linia Europa, Ameryka Południowa, konkurencji niemieckiej. Tego typu albo na przykład nieruchomości, które PŻM jeszcze miał po Gdynia America Line, ten słynny przedwojenny armator, który Batorego Piłsudskiego eksploatował, i na przykład w Brazylii, bardzo atrakcyjnych miejscach. I te nieruchomości zniknęły po kosztach obsługi prawnej. No to panie redaktorze, to jest przedmiotem zawiadomień. Ja jako wiceprzewodniczący w poprzedniej kadencji Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej miałem dostęp do tych informacji i widziałem, jak poprzednie kierownictwo PŻM-u przygotowywało zawiadomienia do odpowiednich służb.
Ale to, że 4 lata upłynęły i nie znamy odpowiedzi na te zawiadomienia, to też dziwne, też można postawić.
Odpowiem klasykiem, czyli tak jak mówi prezes Kaczyński, przy tym, co się wyrabia w sądach i przy tym podejściu, ja mógłbym oczywiście, tak jak poprzednio w przypadku Gawłowskiego czy Nitrasa, podać kilka nazwisk, tylko że nie mam tak udokumentowanych jak w tym przypadku. Czyli orzeczenia sądowego z uzasadnieniem, że tak zachodziły relacje towarzyskie między panem X, który prowadził taką i taką działalność z takimi i takimi podmiotami, a panami. Natomiast moja wiedza, że tak powiem, jak to dziennikarze mówią, czy osoby związane ze służbami państwowymi, operacyjna jest bardzo szeroka w tym zakresie i powiem tylko tyle. Większość tych teczkowych stoczni się zwinęła od 2015 roku. No niech to państwu pokaże, że obraz sytuacji. Gryfia prowadzi remonty, Gryfia czerpie 100% zysku. Mamy oczywiście kooperantów, polskie firmy tutaj stąd, którym dajemy zarobić, na których musimy się nawet oprzeć, bo proszę pamiętać, że była outsourcing, wyprowadzenie załogi spowodowało też, że kilka działów zostało zlikwidowanych, zamkniętych. Myśmy musieli te działy odtworzyć, ale nie mieliśmy tak dramatycznej sytuacji, jak ma na przykład prezes Opowicz w Wulkanie. Chociaż Wulkan dzięki dokowi, budowie doku dla nas i innym kontraktom, te kompetencje zostają odtworzone, bo zniszczyć taką strukturę bardzo łatwo jest. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Mord na Stoczni Szczecińskiej, tej dużej, teraz mówimy chwilowo nie o Gryfii, był wykonany w Szczecinie dwa razy. Pierwszy raz 2002 rok, SLD, piechota Miller, aresztowanie zarządu Krzysztofa Piotrowskiego, niewinnych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że była taka sytuacja, że ministrowie konstytucyjni, mówię Kaczmarek i Piechota, dyskutowali, bo są na to dokumenty się przecież zachowane, wyszły w procesie Krzysztofa Piotrowskiego. Uniewinnionego zresztą, który z naszych podatków miał zapłacane słusznie dla niego odszkodowanie. To tak na marginesie. Że takich dwóch ministrów konstytucyjnych naradzało się, jak legalnych właścicieli, udziałowców firmy pozbawić ich własności. A wie pan, o co poszło? Nie chodziło o to, że oni się wyłożyli na chemikaliowcach, bo zrobili te chemikaliowce, które do dzisiaj zresztą chodzą i to są takie Aston Martiny, jeśli chodzi o statki. Nie chodziło o to, że nie było pieniędzy, bo położono firmę, która miała 680 milionów żywej gotówki na kontach. Chodziło o to. Nie chodziło o bazę paliwową, którą przejął baron SLD były Jędykiewicz. Nie o to chodziło. To był bryloczek do kluczy. Chodziło o to, panie redaktorze, proszę państwa, że Krzysztof Piotrowski i Porta Holding, zbudowany cały holding wokół Stoczni Szczecińskiej z dywersyfikacją na biopaliwa, na inne działalności, notabene w Papenburgu w Niemczech istnieje na modelu Piotrowskiego zbudowany w mniejszej skali holding stoczniowy i to był jedyny przykład transportu czy eksportu polskiej myśli przemysłowej organizacyjnej po 90 roku z Polski do Niemiec. Piotrowski chciał zbudować gazoport w Policach, bo tam Porta Holding miała swoje nabrzeże. Z kim? Z ExxonMobil, z Amerykanami. I wtedy, pamięta pan tą książkę, zna pan Długie ramię Moskwy? I wtedy WSI weszło do akcji. I wtedy położono, zrobiono, że jest z nich złodziei, położono to firmę. 161 statków, panie redaktorze, wybudowanych. Modernizacja stoczni, 250 milionów dolarów własnych środków. Te nowe pochylnie, te suwnice duże, tu widzimy jej fragment. To wszystko było wtedy zrobione. Najnowsza cynkownia, malarnia. Jest do dzisiaj na YouTubie mój film Senator Stoczni z 2011 roku, kiedy idę z Krzysztofem Piotrowskim, z Andrzejem Szczebońskim, głównym byłym technologiem stoczni. Dwóch jeszcze technologów mam, pracuję tutaj inżynierów, którzy wyszli spod ręki Piotrowskiego u mnie w Gryfii. Świetni fachowcy. I idę i pokazuję, idziemy całym ciągiem od cięcia blach wstępnego aż do pochylni, która była zalana wodą. Cynkownia najnowsza i malarnia fragmentów kadłub wygląda tak, jakby po nich sowiecka armia przeszła. Tak to wyglądało za czasów Tuska. Potem SLD, za SLD na końcówce rządów odtworzono, zrobiono tak zwaną stocznię nową, ale ona już była tylko cieniem samej siebie. No i co? I towarzysze z nadania rządu SLD przyszli i z czego zrezygnowano między innymi? Z klauzul walutowych. No przecież w całym biznesie morskim, nie tylko portowym, ale stoczniowym, oparcie się na parytecie dolara jest podstawowym. No to jak można w kontraktach wykreślać parytety walutowe? No jak? No i potem się okazało, oczywiście Niemcy wydali befel, czyli rozkaz. Herr Tusk wykonał. W tym czasie, kiedy Tusk wykańczał stocznię, że niby niedozwolona pomoc publiczna, gdzie nawet wliczono za czasów Porty Holding, gdzie tam dolara nie było żadnej pomocy, w ogóle nigdy nie było pomocy, ponieważ za czasów Stoczni Nowej to wyglądało tak. Mały skrót. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych udzielała gwarancji na papierze. Dlaczego? Bo była taka sytuacja na rynku, że armatorzy wpłacali do 49% wartości statku. Czyli jak masowiec kosztował około 60 milionów dolarów, to 29 milionów wpłacali. Tylko stocznia, ponieważ była po tym przepraszam, morderstwie dokonanym na porcie Holding niesamodzielna finansowo, no to musiała mieć tą gwarancję, bo by te pieniądze przez szybę widziała. No kuki dawało, ale to na papierze, bo pieniądz fizycznie był wpłacony przez armatora. I rząd Tuska wliczył to jako pomoc publiczną. I wychodziło, że Mazowiec, który razy dwa, bo jeszcze była gwarancja wykonania dobrego kontraktu, czyli on to dublował, czyli 29 razy dwa, czyli wychodziło na to, że Mazowiec nie kosztuje 160, tylko 120 milionów dolarów. No taki myk był. A w tym czasie Niemcy, co z czego nie ukrywali, wpakowywali przez landy i przez budżet federalny, wpakowali w postenerdowskie stocznie 970 milionów euro, prawie miliard euro. Pamiętam jak dziś, Frankfurter Allgemeine Zeitung z 11 czerwca 2010 roku. Wywiad z prezesem jednej ze stoczni niemieckich, chyba z Wolgast Schwerin, ale to bym musiał sprawdzić, bo to nie pamiętam dokładnie z której. Mówi, cytuję, pomoc rządu Niemiec plus decyzja rządu polskiego o likwidacji polskiej stoczni bardzo ułatwiły mi zadanie. Dziękuję, nie ma więcej pytań.
Nikt za to nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
Niestety nie. Ja... W proteście wtedy w 2008 roku na początku 2009 opuściłem szeregi Platformy. No jeszcze zakładałem ją z świętej pamięci Maciej Płażyński był moim pierwszym szefem. To była profesor Zyta Gilowska żyła wtedy jeszcze. Szerokita był w Platformie, więc zupełnie to było inne ugrupowanie. Trzasnąłem drzwiami. Od tej pory jestem związany z obozem Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ zobaczyłem, że im zależy i mają politykę przemysłową, po prostu. A ja miałem być wyrzucony z klubu za to, że postępowałem zgodnie z przysięgą, jako złożyłem senator Rzeczpospolitej. I jak była tak zwana specustawa stoczniowa procedowana, to bezczelnie okłamywano senatorów, że stocznia będzie w biegu sprzedana. Bzdura. A kiedy składałem poprawki do specustawy, to nawet nie mogło być, już nie mówię, że statek, stocznia, produkcja okrętowa, to tych terminów nie w ogóle nie mogło być zawartych. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak już mówię, no to dobrze, to piszemy pełnomorskie jednostki transportowe. Też nie. Ja widziałem, jak ci urzędnicy tak chodzili. A mi słynny Sławomir Nowak, to mogę publicznie powiedzieć, ten mistrz świata z Ukrainy, prawda, w różnych dziedzinach i kolekcjoner zegarków, powiedział, jak ja go się zapytałem kiedyś, zresztą siedział z takim drugim posłem z Platformy, i się go zapytałem kiedyś, a co wy tam robicie w KPRM-ie, co będzie ze stoczniami? Nic, będą zamknięte. A wy co z tymi ludźmi zrobimy? A rynek pracy wchłonie, a w jaki rynek? To mi Nowak powiedział we wrześniu 2008 roku, czyli na 6 miesięcy przed wejściem tej ustawy likwidacyjnej. A wie pan, kto był posłem sprawodawcą tej ustawy w Sejmie? Nitras, poseł ze Szczecina, którego kilka razy stoczniowcy potem odwiedzili w biurze z przesłaniem odpowiednim.
I który uśmiecha się z billboardów.
No, to jest inna sprawa. Myślę, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie ciekawe miała, tak, to jest taka moja luźna supozycja, jakby się przeliczymy. Trzeba sprawdzić wartość billboardów i limit, jaki ma. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, jeśli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą.
Wróćmy jeszcze na chwilę do miejsca, w którym jesteśmy. Czy uda się w jakiś sposób zrekonstruować przemysł stoczniowy tutaj w Szczecinie?
Tak, ten proces już trwa na szczęście, panie redaktorze, od 8 lat. To nie jest proste, ale przykład Gryfi i także stoczni Wulkan, która zaczyna nabierać kompetencji i realizować bardzo wiele projektów, mniejszych jednostek, myślę, że zaowocuje tym, że będziemy świadkami, myślę, że w ciągu najbliższych 4 lat wodowań dużych jednostek, o takich jak te, bo tego typu jednostki były budowane w Szczecinie wodowane. Tego typu, o tych mówimy. Tam na tych dwóch pochylniach, na Wulkanie i na Odrze.
Krzysztof Zaręba, prezes stoczni Gryfia, stoczni remontowej, był gościem Odysei Wyborczej. Bardzo serdecznie dziękuję
za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.